Pewnego dnia, gdy młody przesiedleniec wszedł do królewskiej komnaty potężnego króla, króla, który w tamtych czasach miał w ręku cały świat. Był to król Nebukadnezar, król Babilonu, jednego z największych mocarstw, jakie były kiedykolwiek w historii świata. I kiedy ten młody przesiedleniec z Judy wszedł do sali tronowej Nebukadnezara, w tym momencie życie wielu ludzi wisiało na włosku. Dlaczego? Dlatego, że król miał sen. Straszny sen. Tak się wystraszył w tym śnie, że aż się obudził, a jak się obudził, to już nie mógł dalej spać. Więc co zrobił? Zawołał wszystkich swoich doradców, wykładaczy snów, wróżbitów i czarnoksiężników, żeby mu ten sen wytłumaczyli, zinterpretowali. Ale spodziewał się, że mogą chcieć go oszukać. Więc miał dwa żądania od nich. Najpierw muszą mu opowiedzieć, jaki miał sen, a dopiero później wytłumaczyć, co ten sen znaczy. W tej kolejności. Najpierw opowiedzieć, później wytłumaczyć. A jeśli by tego nie zrobili, to czekała ich śmierć, jak sam król powiedział, rozerwanie na kawałki, a ich domy zburzone. Nic nie ma tutaj mowy o ich rodzinach, ale możemy się domyślać, że rodziny również ten los by podzieliły. Doradcy oczywiście zaczęli protestować. Królu, królu, to jest niesprawiedliwe, to jest nie w porządku. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który mógłby popatrzeć na drugiego i powiedzieć, dzisiaj ci się śniło to, to, to i tamto, a później ten sen zinterpretować. Ale król był nieustępliwy. Najpierw mi opowiecie, jaki miałem sen, później, skoro będziecie znali ten sen, to mogę wam zaufać, że to, co mi się przyśniło, jesteście w stanie zinterpretować. Więc śmierć zajrzała im wszystkim głęboko w oczy. Na całe szczęście był w Babilonie Daniel, młody chłopak, uprowadzony z Jerozolimy, właśnie przez Nebukadnezara. Chłopak, któremu Bóg czasami pozwalał zrozumieć czy zobaczyć jakiś sen i go zinterpretować. Wszedł zatem do sali tronowej króla i tak przemówił. Czytamy o tym w Księdze Daniela, w 2 rozdziale od 31 wersetu. Patrzyłeś, królu, i zobaczyłeś olbrzymi posąg. Przed tobą posąg wielki, jego blask niezwykły, a wygląd straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, jego pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału człowieka oderwał się kamień, który ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i je zmiażdżył. Wtedy również uległy skruszeniu żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Wiatr je rozniósł i nie pozostał z nich żaden ślad, po nich żaden ślad. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Taki jest ten sen. A teraz przedstawimy królowi jego znaczenie. Ty, królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios powierzył królowanie, moc, siłę i chwałę. W twoje ręce oddał wszystkich ludzi, zwierzęta polne, ptaki podniebne, gdziekolwiek żyją, a ciebie uczynił władcą nad tym wszystkim. To ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, potem trzecie królestwo, miedziane, które zawładnie całą ziemią. Natomiast czwarte królestwo będzie potężne jak żelazo, które wszystko zmiażdży. Jak żelazo, wszystko łamie i kruszy, tak ono wszystko złamie i skruszy. A ty, że widziałeś palce i stopy częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, znaczy, że to królestwo będzie podzielone, lecz zachowa coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u stóp były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo mocne, a częściowo kruche. A to, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, znaczy, że ludy spokrewnią się ze sobą, lecz nie wytworzą trwałych więzi. Podobnie jak żelazo nie da się połączyć z gliną. W czasach tych królów Bóg niebios wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Ani też to królestwo nie zostanie przekazane żadnemu innemu ludowi. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Widziałeś przecież, że kamień oderwał się od góry bez udziału człowieka i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił to, królowi to, co ma nadejść. Sen jest prawdziwy, a jego wyjaśnienie pewne. Niesamowite, prawda? A wiecie, jaka była reakcja króla i co dalej się stało z Danielem? A jeśli nie wiecie, to zachęcam do Księgi Daniela, do drugiego rozdziału i następnych, to się dowiecie. Natomiast, jak zauważyliście w tym fragmencie, mowa była o tajemniczym kamieniu, który sam z siebie się oderwał i zniszczył wszelkie królestwa, a sam wyrósł na wielkie królestwo. I Daniel nie był jedynym w Izraelu, który mówił o Bożym Królestwie jako kamieniu. Wiele lat wcześniej, na przykład Izajasz w 28 rozdziale miał proroczą wizję, też w której występuje kamień. Dlatego tak mówi Pan Bóg. I tu taka dygresja, gdy mówimy Pan Bóg, to nie chodzi, że mówimy Pan Bóg, jak Pan Kowalski. Pan to jest jego imię własne i Bóg jest jego imieniem, czyli mówi Pan Bóg. Oto kładę na Syjonie kamień. Kamień wybrany, węgielny, cenny, fundament solidny. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Ale nie tylko w wizjach proroczych u Daniela, u Izajasza, również psalmiści pisali o kamieniu węgielnym albo węgłowym, bo jak część z was wie, kamień węgielny to był kamień, od którego zaczynano budować dom. To był ten fundamentowy kamień w fundamentach, który zaznaczał oś budynku pod kątem prostym. Jako że wychowałem się na Górnym Śląsku, gdzie owszem była często mowa o kamieniu i węglu, ale to raczej był węgiel kamienny niż kamień węgielny, zawsze miałem pytanie, o co chodzi z tym kamieniem węgielnym? Kamień węgłowy, czyli kamień, którego jeśli nie było, to cały budynek prędzej czy później się zawalał. Był fundamentem, był najważniejszy, od niego się rozpoczynało. I psalmiści mówili o tym, że będzie to kamień ważny, jednocześnie będzie kamieniem upadku dla tych, którzy go odrzucą. Na przykład w psalmie 118 czytamy, kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Jedni budujący odrzucili go, a dla innych stał się kamieniem węgielnym. I tak w bogatej historii Izraela głęboko zakorzeniło się przekonanie, że to Izrael jest tym obiecanym Królestwem Bożym. Że Jerozolima jako stolica Izraela jest zbawczym miastem Boga, a świątynia stanowi centrum Bożego działania w świecie. W końcu, jak czytaliśmy, oto kładę na Syjonie. Na Syjonie, czyli na tej górze czy pagórku, na którym zbudowana jest cała Jerozolima i również była świątynia. I jako że nasza kultura oddzielona jest od tamtych czasów, to chciałbym jeszcze raz z mocą podkreślić tą koncepcję. Dla każdego Żyda myślenie o Królestwie Bożym było mocno związane z Jerozolimą i ze świątynią. Dlatego oni byli gotowi kolaborować z Rzymianami za czasów Pana Jezusa, byli w stanie iść na wszelkie możliwe układy, ponieważ świątynia była najważniejsza, ponieważ tam mieszkał Święty Bóg. To święte miejsce, najświętsze, najważniejsze. Ale po tych wydarzeniach, które przed chwilą czytaliśmy, wieki później, młody również, chociaż starszy od Daniela, ubogi, wędrowny kaznodzieja z Galilei imieniem Jezus, przyszedł i wziął wszystkie te fragmenty Starego Testamentu. Wszystkie te, które używały obrazu kamienia i popełnił kulturowo niewybaczalny grzech, przypisując je sobie, a nie religii żydowskiej. Przypisując je sobie, a nie Jerozolimie, ani świątyni. Na przykład Łukasz przytacza nam dyskusję między Panem Jezusem a przywódcami religijnymi, w której Pan Jezus opowiada przypowieść o winnicy i o zabitym synu właściciela. Winnica symbolizowała dla Izraela w Starym Testamencie właśnie Izrael. Na przykład w Izajasza w 5 rozdziale czytamy: otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a mieszkańcy Judy szczepem, o który troszczy się z miłością. Więc jeśli ktoś mówił przypowieść, jeśli ktoś obrazował, robił taką przenośnie metaforę, mówił winnica, każdy Żyd wiedział, że chodzi o naród izraelski. Okay? I gdy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi tą przypowieść o winnicy i o tym, że na koniec ten władca czy właściciel wysyła swojego syna i czytamy: i wywlekli jego syna poza winnicę i zabili go. Co więc uczyni z nimi Pan winnicy? Przyjdzie i zgładzi tych rolników, a winnicę odda innym. Gdy to usłyszeli, kto? Faryzeusze, uczeni w piśmie. Gdy to usłyszeli, zawołali: nie, oby nigdy tak się nie stało. Pomimo tego, że cała ta przypowieść jest bardzo logiczna. Mieli w zarządzanie dostali winnicę, mieli produkować to, co tam się produkuje, mieli mieć za to zapłacone, oddawać zbiory albo pieniądze swojemu panu. Nie zrobili tego wobec pana, według sług. Zabili jego syna. Logiczna konsekwencja jest taka: przyjdzie ten pan i wszystkich wytraci i wynajmie nowych pracowników. Ale oni mówią: nie, oby nigdy tak się nie stało z Izraelem. Ale Pan Jezus jeszcze bardziej ich prowokuje i cytując słowa psalmisty o odrzuconym kamieniu i jeszcze nawiązując do słów proroka Daniela, on się sam utożsamia z tym kamieniem nie ręką uczynionym, tym, który miał przyjść z nieba i zastąpić wszystkie królestwa świata. Jak czytamy od wersetu 17, on jednak popatrzył na nich i zapytał: co więc to oznacza, co napisano? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się. Na kogo zaś on spadnie, tego zmiażdży. Myślę, że słyszymy te odniesienia i do psalmów, i do Daniela. Wówczas nauczyciele prawa i arcykapłani zastanawiali się, jak go od razu dostać w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść. I słuchajcie, to był wstęp. Wstęp, bez którego nie bylibyśmy w stanie zrozumieć naszego fragmentu z pierwszego listu Piotra z drugiego rozdziału, ponieważ jesteśmy oddaleni od pierwotnych adresatów listu, od tamtej kultury już ponad 2000 lat. Więc żebyśmy mogli zrozumieć, gdy słyszeli pewne słowa, pewne koncepcje, jakie mieli obrazy, z czym to wiązało się w ich myślach, jakie też mieli bardzo mocne emocjonalne przywiązanie. To były rzeczy, za które byli w stanie życie swoje oddać. Byli w stanie walczyć do upadłego. Rzymianie o tym wiedzieli, gdy słyszeli, że są jakieś zamieszki w świątyni, trzeba było od razu reagować, ponieważ Żydzi byli szaleni na punkcie świątyni. Dlaczego? Właśnie z tych proroctw, z tego wszystkiego, co zapowiadał im Stary Testament. Więc przejdźmy już teraz do 1 Piotra, 2 rozdziału i czytamy od 4 wersetu. Do niego przychodząc, do żywego kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, dla Boga zaś wybranego, drogocennego. Sami też, jak żywe kamienie, jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe dary przyjemne Bogu. Dlatego Pismo mówi: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a ten, kto wierzy, nie zawiedzie się na nim. Dla was więc, którzy wierzycie, stał się powodem czci. Dla niewierzących natomiast kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym oraz kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się, na co zresztą są przeznaczeni. Wy jednak jesteście potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym, abyście opowiadali o wspaniałościach tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. I chciałbym z tego fragmentu razem z wami wyciągnąć trzy rzeczy. Po pierwsze, zwrócić naszą uwagę na coś, co tu jest nazwane domem duchowym albo duchowym domem. Bo w całej tej bogatej, ale jednocześnie kontrowersyjnej historii Izraela i religii żydowskiej. Kontrowersyjnej dlatego, że z czasem Izrael zaczął traktować świątynię jako pewien magiczny obiekt. Byli niewierni Bogu, żyli bezbożnie, szli za wszystkimi nowinkami religijnymi krajów, które ich otaczały, ale ciągle byli przekonani, że Bóg jest nimi, ponieważ jest świątynia. Nie ma znaczenia, jak będziemy żyli. Bóg i tak będzie nam błogosławił, ponieważ mieszka w świątyni. My go tutaj mamy i on nam będzie błogosławił. Więc w całej tej swojej bogatej i kontrowersyjnej historii dotyczącej takiej religijnej tożsamości Izraela, Piotr, którego sam Pan Jezus nazywa skałą, na której zbuduje swój kościół, pisze, popatrzmy w wersecie 4 i 5, do niego przychodząc, do żywego kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, dla Boga zaś wybranego, drogocennego, sami też, jak żywe kamienie, jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. I w kontekście tej mentalności religii żydowskiej są to słowa zdumiewające w sumie. Bo w jednym zdaniu Piotr ujmuje całe bogactwo tego myślenia o sobie Izraela i odnosi je nie tylko do Pana Jezusa, ale odnosi do każdego mężczyzny i kobiety, starszego i młodszego, którzy uwierzyli w Chrystusa. To gdy przychodzimy do Pana Jezusa, a nie do Jerozolimy, przychodzimy do żywego kamienia. Gdy przychodzimy do Pana Jezusa, a nie do religii żydowskiej, wchodzimy do Bożego Królestwa. Gdy przychodzimy do Pana Jezusa, a nie do zdobnej świątyni, stajemy się Bożym, duchowym domem i Jego świętymi kapłanami. Te przenośnie, zastosowane do pierwotnych czytelników Piotra, poruszają najbardziej wzniosłe i najgłębsze idee religii żydowskiej. Przecież duchowym domem była świątynia. No czytaliśmy, oto kładę na Syjonie. Jeśli Bóg miał mieszkać w jakimkolwiek miejscu na świecie, to zdecydowanie tym miejscem to była świątynia na Syjonie. Co więcej, grono królewskiego kapłaństwa składało się w Izraelu z osób wybranych i wyróżnionych, które miały przywilej przychodzenia do takiej bliskiej, bezpośredniej obecności z Bogiem i w miejscu świętym, a arcykapłan raz do roku w miejscu najświętszym. Teraz jednak, idąc za przykładem Pana Jezusa, który zrobił to w Ewangeliach ze swojego życia, który sobie przypisał prawo do tych symboli, Piotr twierdzi, że w Chrystusie te prawdy są również przeniesione na każdego naśladowcę Pana Jezusa. Na każdego. To Kościół stał się ludem Bożym, to Kościół stał się królewskim kapłaństwem. Piotr wznosi tą tożsamość, to myślenie o sobie, to rozumienie siebie, swoich pierwotnych czytelników, ponad wszelkie szczyty i zaszczyty. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przypomnijmy sobie, kim byli pierwotni adresaci listu apostoła Piotra. Byli nikim. W oczach tamtego świata oni byli nikim. Byli nic niewartym marginesem społeczeństwa. Byli odsunięci. Nikt się nimi nie liczył, nie przejmował. Byli prześladowani za swoją jakąś dziwną, nową, chorą religię, ekskluzywną. Tylko jeden Bóg, tylko jeden pośrednik. Mieszkali poza utartymi traktami handlowymi. Byli samotni. Było im źle. Byli rozproszeni. Niektórzy z nich daleko od domu. Jeśli ktoś mógł się użalać nad sobą, to właśnie oni. Zaufali Bogu, poszli za Jezusem i jest im tak źle. Każdego dnia dotyka ich beznadzieja. Czy zawsze tak będzie? A apostoł Piotr za pomocą jednej przenośni ogłasza, że ci uchodźcy, ci wygnańcy znajdują się w samym sercu, w samym centrum Bożego działania w tym świecie. Są Bożą budowlą, a w Chrystusie są budowani na miejsce przeznaczone dla obecności samego Boga. Innymi słowy, są takim budowlanym projektem samego Boga. My sobie na Leczkowa budujemy nasz projekt budowlany, żebyśmy mogli się tam przenieść, możemy mieć jakieś wyobrażenia, w których salach, co się będzie rozgrywało, ale my jako Kościół jesteśmy budowlanym projektem samego Boga. Jemu nigdy nie zabraknie materiałów na budowę, Jemu nigdy nie zabraknie robotników, Jemu nigdy niczego nie zabraknie i właśnie ten mistrz budowania buduje swój święty dom. I jakże pokrzepiające jest to przypomnienie również dla nas. Jeśli przyszliśmy do Pana Jezusa jako Bożego, żywego kamienia, to my również jesteśmy w samym centrum tego, co Bóg robi dzisiaj na świecie, bo jesteśmy duchowym domem Boga. Ludzie czasami pytają, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest w swoim Kościele. Jest między nami. Jest w swoim duchowym domu. Tam, gdzie jest Jego Kościół, tam jest Bóg. To po pierwsze. Po drugie, tych kilka wersetów uczy nas, że nastąpił koniec ze świętymi czy sakralnymi budynkami albo jakimiś świętymi miejscami. Już nie ma czegoś takiego. Z przenośni Piotra dotyczącej duchowego domu można wyciągnąć takie wnioski. Po pierwsze, jego nauczanie przekreśla współczesne przekonanie wielu ludzi, że potrzebujemy świętego miejsca, jakiegoś budynku sakralnego, żeby spotkać się z Bogiem, że musi być jakieś święte, czyli poświęcone miejsce, gdzie przyjdziemy i tam właśnie przebywa Bóg. Skąd się bierze to myślenie? Jest to kalka myślowa ze Starego Testamentu. Tak dokładnie myśleli Żydzi, że w świątyni, w miejscu najświętszym przebywa Bóg. I w wielu kościołach jest miejsce najświętsze, tam się świeci taka czerwona lampka i to jest właśnie tabernakulum, miejsce najświętsze. Tam przebywa co? Poświęcony opłatek. Tam przebywa Bóg. Dlatego ludzie wchodząc do takich pomieszczeń klękają, robią znak krzyża, bo przyszli właśnie odwiedzić Boga. Absolutnie nie. To Boży ludzie są świętą przestrzenią, świętym miejscem Boga. Nowy Testament odrzuca ideę bycia w Bożym domu, gdziekolwiek poza wiarą w Chrystusa. Jego Duch mieszka w nas. Także nie ma potrzeby, abyśmy opierali się na cegle, na jakiejś zaprawie murarskiej, starając się zbliżyć do Boga. I jeśli mówimy o budynku kościelnym, że to jest Kościół, to jak czasami robię porównanie, to jest tak samo, jak mówimy o budynku szkolnym, że to jest szkoła. Ale budynek szkolny nie jest szkołą. Jest szkołą tylko wtedy, kiedy tam jest jednostka edukacyjna i tam żyje, funkcjonuje szkoła. Więc budynek kościoła jest kościołem w tym rozumieniu, że tam spotyka się Kościół, że tam przychodzi Kościół. W rzeczywistości nie możemy bardziej zbliżyć się do Boga niż przez wiarę w Chrystusa. Żadne święte miejsca. I przechodziliśmy to na przykład z naszym miastem gdańskim, kiedy staraliśmy się o pozwolenie na budowę, warunki i tak dalej. I musieliśmy przebić się przez pewną mentalność urzędników, którzy byli otwarci na to koniec końców. Co to znaczy, że my tam mamy zbudować, jak nam napisali właśnie, świątynię, obiekt sakralny. Ja mówię, ale według jakiego myślenia? Bo na pewno nie według naszego. Co to znaczy obiekt sakralny? Dla nas ten budynek, który tam powstaje, nie jest obiektem sakralnym. Sakrum tam będzie w momencie, kiedy my jako Kościół spotkamy się z naszym Bogiem. Ale sakrum jest tutaj, w tym momencie, tu jest nasze miejsce sakralne, ponieważ święty Bóg jest pomiędzy swoim Kościołem. I równie dobrze moglibyśmy się na trawniku spotkać i tam również będzie miejsce święte. Ponieważ my jako Kościół jesteśmy miejscem świętym. To jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że w świetle twierdzenia Pana Jezusa, że On wypełnia zawartą w Piśmie Świętym obietnicę tego domu Bożego, należy zakwestionować pogląd, że niektóre obietnice Boga dla Izraela muszą się jeszcze wypełnić. Otóż patrząc na Nowy Testament, nie ma żadnej, ale to żadnej, konieczności ani potrzeby odbudowy świątyni w Jerozolimie. Żadnej. I w tym sensie współczesny syjonizm, jak również takie ślepe poparcie dla zwłaszcza polityki, wszelkiej polityki Izraela, które czasami ma miejsce w kręgach ewangelikalnych, jest totalnym błędem. Mam nadzieję, że Mossad nas nie podsłuchuje. Ale jeśli ktoś myśli, że Bóg ma dwa narody wybrane, że będzie miał dwie świątynie, jedną ziemską, gdzie będą składane w ofierze krowy, cielaki, owce, cokolwiek, a drugi to jest Kościół, to znaczy, że nie rozumie połączenia między Starym a Nowym Testamentem. Tutaj zachęciłbym, jeśli ktoś chciałby trochę więcej sobie o tym poczytać, żeby zapamiętał te dwa odnośniki, Aggeusza 2:6-9, ponieważ jest tam pewna pozornie niespełniona zapowiedź odbudowy świątyni. Tyle, że jeśli popatrzymy na Hebrajczyków 12, to właśnie tam są dokładnie te same słowa i w jaki sposób one są zrealizowane w osobie Chrystusa. I przez to w nas, ponieważ On jest głową Kościoła, my jesteśmy Jego ciałem i my jesteśmy Jego świątynią. To po drugie. Po pierwsze było zwrócenie naszej uwagi na to, czym jest Dom Boży. Po drugie, takie elementy uzupełniające. Ale po trzecie, popatrzmy na to, czym jest królewskie kapłaństwo. I to jest drugi taki nowy tytuł czy określenie, którym Piotr obdarza swoich czytelników. Mówi im, jesteście kapłanami. Pierwszym określeniem było, jesteście domem Bożym, domem Boga. Drugim jest to kapłaństwo. I widzimy to zarówno w wersecie 5, jak i 9. Kapłaństwo w sensie biblijnym, rzecz jasna, rozpoczęło się od Aarona. I to właśnie Aaron stawał przed świętym Bogiem w imieniu całego grzesznego ludu. Pod pewnymi względami funkcjonował jako taki pośrednik między Bogiem a światem. I kapłani, którzy wywodzili się bezpośrednio z rodu, z rodziny Aarona, bo byli też lewici, którzy pomagali w obsłudze całej świątyni, ale kapłanami byli tylko potomkowie Aarona, byli tymi, którzy mieli najściślejszy, najbliższy kontakt z Bogiem. I tutaj uwaga natury pobocznej. Co zrobił Izrael, żeby być narodem wybranym? Co zrobił Aaron, żeby stać się kapłanem Boga Najwyższego? Nic. To jest całkowicie łaska. Całkowicie Boża łaska. Co my robimy, żeby stać się domem Bożym? Nic. Co my robimy, żeby być Jego kapłanami? Nic. To jest całkowicie Jego łaska. A pamiętamy, do kogo Piotr adresuje te słowa. Nawet nie do Żydów, bo później mówi, że wy, którzy nie byliście tym narodem, teraz jesteście narodem. Do tych ostatnich, wzgardzonych, odrzuconych. Do tych, o których nikt by nie zadbał. Gdyby miały się przetoczyć wojska, byłaby wojna, jechaliby po ich domach, ich polach, ich życiu, nikt by się nie przejmował. Do nich mówi, wy jesteście nie tylko domem Bożym, wy jesteście królewskimi kapłanami. Popatrzmy na znaczenie tych wersetów w świetle kapłańskiej historii Izraela. Piotr nazywa wszystkich wierzących, patrzymy na werset 5 i 9, świętym królewskim kapłaństwem. Oznacza to, że każdy chrześcijanin jest z najbliższego kręgu Boga. Każdy chrześcijanin ma najbliższy możliwy przystęp do Boga. I to jest trochę tak, oczywiście w uproszczeniu, ale trochę tak jak z agentem jakiegoś znanego sportowca albo znanego artysty. Jeśli chcielibyśmy zaprosić jakiegoś znanego sportowca albo artystę, żeby uświetnił nasze wydarzenie, na przykład jakiś charytatywny koncert albo występ, to nie dodzwonimy się do sportowca, nie dodzwonimy się do żadnego muzyka, aktora z wyższej półki, tylko dzwonimy do jego agenta. Z agentem rozmawiamy, o co chodzi, agent ocenia, czy to się wpisuje w jakąś tam linię polityczną i wizerunkową jego podopiecznego, czy właściwie nie podopiecznego, tego, którego obsługuje, któremu usługuje i jeśli to kliknie, to wtedy znowu ten agent zajmuje się całą organizacją, bo taka jest jego praca. Obsługuje interesy sportowca lub artysty. I choć taki agent ma najbliższy, często 24 godziny na dobę, otwarty kontakt i dostęp do tej gwiazdy sportu, muzyki, filmu, to tak naprawdę on zawsze pozostaje w cieniu. Jeśli bym spytał, jak nazywa się aktualny agent, na przykład Roberta Lewandowskiego, to zakładam, że wiedziałoby 10%, bo jestem optymistą. 5%. A w ogóle kto wie? Ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie. Bo właściwie jakie to ma znaczenie? Jego zadanie to jest pośredniczenie i to jest dbanie o sprawy tego, który go zatrudnił. Ważne jest, kogo reprezentuje i ważne jest, że ma dostęp do tej ważnej osoby. I kimś takim był kapłan w ustanowionej przez Boga religii Starego Testamentu, religii żydowskiej. Oczywiście w uproszczeniu. Ale w ten sposób apostoł Piotr mówi nam, że jako ludzie wierzący nie tylko reprezentujemy miejsce jako obecność Boga w świecie, ale też służymy jako Jego kapłani, jako Jego agenci przed światem. Ten świat nie jest naszym światem. Bardzo często to, co jest sukcesem w tym świecie, nie jest lub nie powinno być dla nas sukcesem. Wartości, które rządzą tym światem, to nie są nasze wartości. Więc jak mogłoby nam być dobrze w tym świecie? Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, nie może ci być dobrze w tym świecie, ponieważ to nie jest nasz świat. My nie jesteśmy z tego świata. Nasz Bóg nie jest z tego świata. Jego wartości, Jego cele, Jego chwała, to wszystko nie jest z tego świata. My tu jesteśmy, żeby reprezentować Jego obecność. My tu jesteśmy, żeby służyć Mu jako Jego kapłani. Nic więc dziwnego, że apostoł Piotr kończy w wersecie 10 słowami, którymi my również zakończymy dzisiaj. Dziesiąty, przepraszam. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz zaś jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. To jest zachęta. To jest zachęta, która dotyka najgłębszych pokładów człowieka. Nie pieniądze, nie powodzenie, nie zdrowie, nie wielu przyjaciół czy znajomych, którzy nas lubią. To nie jest nasze najgłębsze źródło przyjemności. Coś, co określa to, kim my naprawdę jesteśmy. Zobaczmy, tym osamotnionym, tym zgnębionym wygnańcom, bo tak zaczyna apostoł Piotr swój list w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału, mówiąc o nich jako o wygnańcach, którzy zmagali się z poczuciem bycia outsiderami. Piotr pokazuje, jak są bliscy Bogu, że są Jego najbliższymi w tym świecie. Na różne sposoby Piotr mógłby napisać list, żeby zachęcić takich właśnie zasmuconych, przeciążonych, zgarbionych pod ciężarem tego życia chrześcijan. Mógłby powiedzieć, słuchajcie, i tak jest dobrze, albo i tak jakoś będzie, albo zobaczcie, że on sięga do tej najgłębszych pokładów ludzkiego serca. Mówi, słuchaj, jak staniesz przed lustrem, to ty widzisz kapłana Boga Najwyższego. Jak staniesz w społeczności, to jest świątynia. To jest miejsce Boga na ziemi. Nikt nie ma bliższego dostępu do największej, najpotężniejszej, najważniejszej osoby na całym świecie, jak właśnie ty, którym inni mogą gardzić, któremu wiatr może wiać w oczy, który może mieć złamane serce, który może mieć nie wychodzić w biznesie, który może poczuwać się do... Rzeczywiście, może jestem najgorszy na tym świecie. Może wszyscy inni są mądrzejsi. Może wszyscy inni są fajniejsi. To Piotr mówi, ale ty jesteś kapłanem, królewskim kapłanem Boga jedynego. To ty jesteś świątynią Boga, gdzie On przebywa. a przecież wszystko inne przemija. Wszystko inne dzisiaj jest, a jutro tego nie ma, jak plewa. Gdy Daniel mówił o tym kamieniu, który się oderwał, gdy mówił o królestwie, które Bóg powołał, gdy mówił o Kościele, o Bożym Królestwie, mówił, że te wszystkie najznakomitsze królestwa, gdy się rozpadną, to za chwilę jak plewy znikną, wiatr rozwieje i nie pozostanie po nich nic. I nie pozostało nic. Po Asyryjczykach, po Babilończykach, po Persach, po Cesarstwie Rzymskim, jakieś zabytki. Po ich potędze, ich władzy, ich pieniądzach nie zostało nic. A królestwo, którego my jesteśmy częścią, które my wspólnie budujemy, jest wieczne. Jak to się stało, że stajemy się miejscem Boga na ziemi i Jego królewskimi kapłanami? Widzimy to w końcowych słowach 6 i 7 wersetu. A ten, kto wierzy, nie zawiedzie się na nim. Dla was więc, którzy wierzycie, on stał się powodem czci. Za chwilę będziemy wspominać śmierć Pana Jezusa. Śmierć w nasze miejsce, za nasze grzechy na krzyżu. Więc pytam, czy już uwierzyłeś? Czy już zaufałeś? Czy już zawierzyłeś swoje życie Jezusowi jako Panu i Bogu? Przecież On przez swoją ofiarę zbliża nas do Boga. W Ewangeliach czytamy, że kiedy Pan Jezus stanął w pewnym oddaleniu od Jerozolimy, to zapłakał nad ludźmi swoich czasów. Z daleka widział te kamienne bramy. Z daleka widział górę, na której ciągle jeszcze wtedy zbudowana była majestatyczna świątynia. A jednocześnie wiedział, że przez tak wielu zostanie za chwilę odrzucony. To nic, że będą go witać Hosanna, Hosanna, synowi Dawida, bo za chwilę będą wołali ukrzyżuj go. I oby tak nie było w Twoim przypadku. Obyś rzeczywiście był częścią Bożego domu. Żebyś stał się królewskim kapłanem Boga Najwyższego. Bo, jak czytamy, Kościół istnieje, by głosić wspaniałość Boga. I dla nas nie ma nic lepszego, niż głosić, jak wspaniały jest Bóg. Jeśli myślisz, że coś wspanialszego jest w tym, żeby zarabiać 5 razy więcej, niż zarabiasz, żeby być 5 razy ładniejszy, niż jesteś, żeby żyło ci się 100 razy lepiej, niż to jest bzdura. Nie ma nic wspanialszego, jak to, że możemy ogłaszać wspaniałość naszego Boga. Boga, którego poznaliśmy. Boga, który pochylił się nad nami. Który swojego Syna nie oszczędził, żeby nas ratować. Boga, który czeka na Ciebie i na mnie. Boga, do którego mamy 24 godziny na 7 dni w tygodniu, otwarty dostęp. Boga, któremu służymy naszym życiem. Powstajmy, proszę.